Radia Ortodoksja.
W studiu Radia Ortodoksja w Białymstoku gościmy dzisiaj ojca Piotra Makala, wikariusza parafii Świętego Mikołaja w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu.
Sława wieki.
Porozmawiamy dziś o sakramencie, który niesie duchowe umocnienie i Bożą łaskę w czasie choroby, o jeleoświęceniu. Przyjrzymy się jego duchowemu znaczeniu, a także dowiemy się, kto i kiedy tak naprawdę powinien przystępować do tego sakramentu. Ojcze, zacznę więc od pytania, czym jest sakrament jeleoświęcenia i jakie ma duchowe znaczenie w życiu człowieka?
Sakrament namaszczenia chorych, misterium świętego oleju, jeleoświęcenie, soborowanie czy masło świecie, to są różne nazwy tego samego misterium. Jest to misterium, w którym poprzez modlitwę, siedmiokrotne namaszczenie uświęconym olejem i przyzywanie łaski uzdrowienia z chorób duchowych i cielesnych, chory wierny dostępuje odpuszczenia grzechów. Taka jest definicja słownikowa, która praktycznie powtarza definicję z katechizmu. I widzimy tutaj dwa ważne aspekty. Jest to prośba o uzdrowienie z chorób, zarówno duchownych, jak i cielesnych, oraz prośba o przebaczenie grzechów.
A w Kościele katolickim niekiedy można było usłyszeć nazwę ostatnie namaszczenie. Czy jest to tożsama nazwa?
Nazwa ostatnie namaszczenie jest nazwą, można powiedzieć, ludową. Nigdy w teologii zarówno Kościoła rzymskokatolickiego, jak i Cerkwi Prawosławnej czegoś takiego nie było. Było to spowodowane tym, że przeważnie, kiedy chory leżał chory, śmiertelnie chory, to w tym momencie przyzywano kapłanów, żeby sprawowali nad nim sakrament namaszczenia chorych. No i z racji tego, że były to choroby śmiertelne, czy też przed samą śmiercią, to w tym momencie to jest takie ostatnie namaszczenie. Ale niestety to pokutuje w świadomości i wiernych zarówno Kościoła rzymskokatolickiego, jak niestety i Cerkwi Prawosławnej. Natomiast trzeba wyraźnie podkreślić, że sakrament namaszczenia chorych powinien być sprawowany nad osobami świadomymi, które są chore. Może później wyjdzie jeszcze, jakie osoby mogą przystąpić do tego sakramentu i które powinni świadomie do tego sakramentu przystępować, a często się zdarza tak, że rodzina dopiero w momencie, kiedy już chory traci przytomność, kiedy nie ma z nim kontaktów, to w tym momencie prosi duchownego o sprawowanie tego sakramentu.
A czy znane są biblijne podstawy jeleoświęcenia?
Oczywiście, biblijne podstawy znajdują się w Nowym Testamencie. Czytamy w Ewangelii Marka w 6 rozdziale, kiedy apostołowie, których Chrystus wysłał do zwiastowania Ewangelii, rozeszli się, wzywając do nawrócenia. Wypędzali też wiele demonów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Czyli jest to namaszczenie olejem. Mamy też przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, kiedy Samarytanin na chorego wylał olej i wino. To są takie dwa podstawowe środki lecznicze znane z starożytności. Natomiast najpełniej o tym misterium wyraził się apostoł Jakub, pisząc, że w 5 rozdziale swojego listu: złożony jest ktoś niemocą, niech przywoła prezbiterów cerkwi i niech się nad nim pomodlą, namaściwszy go oliwą w imię Pańskie. I modlitwa wiary wybawi udręczonego chorobą i podźwignie go Pan, i jeśli grzechy jakieś popełnił, to będą mu odpuszczone. Wyznawajcie więc grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uleczeni. Wiele bowiem może żarliwa modlitwa sprawiedliwego. W tym fragmencie widzimy powiązanie sprawowania misterium świętego oleju z misterium spowiedzi, czyli pokajania. Czyli w tym momencie jest kwestia nawrócenia, jest kwestia prośby o zdrowie i kwestia pokajania, wyznawania grzechów oraz świadomości tego, że modlitwa cerkwi jest bardzo silną modlitwą. Jest to modlitwa sprawiedliwego, czyli w tym momencie modlimy się, prosimy wiele osób o to, żeby się pomodliły za osoby chore.
To wydaje mi się, że teraz przystąpię do takiego najważniejszego pytania, a mianowicie z jakimi chorobami powinniśmy przystępować do tego sakramentu, bo na dobrą sprawę każdy może jakąś tam niemoc u siebie znaleźć, jakąś chorobę, mniejszą, większą, czy jest może, jakieś są przesłanki co do konkretnych chorób, co do konkretnych osób?
Każdy sakrament prowadzi do sakramentu Eucharystii i sakrament misterium, sakrament świętego oleju, misterium soborowania też prowadzi do świętej Eucharystii. I w tym momencie można powiedzieć o takich dwóch praktykach, które się wykształciły. Po pierwsze, z listu świętego apostoła Jakuba widzimy wyraźnie, że to chory, który jest złożony chorobą, który nie może uczestniczyć aktywnie w życiu cerkwi, prosi duchownych o przyjście do swojego domu i o modlitwę nad nim po to, żeby on znów mógł uczestniczyć aktywnie w życiu cerkwi. Czyli z tego można wysnuć wniosek, że w tym sakramencie powinni uczestniczyć chorzy, których choroba nie pozwala na aktywne uczestnictwo w życiu cerkwi. Z drugiej strony, już w średniowieczu wykształciła się praktyka przystępowania do tego sakramentu osób, które w widocznym aspekcie są też zdrowe. Podkreślając tutaj drugi aspekt, aspekt pokajania, czyli aspekt wyznawania grzechów. I stąd się wzięło taka w świadomości też wiernych, że ten sakrament, w tym sakramencie odpuszczane są grzechy, które człowiek zapomniał albo których sobie nie uświadomił. I już w XV wieku święty hierarcha Symeon Słoński pisze, że na koniec okresu pokuty duchowni sprawowali sakrament świętego oleju nad pokutującymi grzesznikami. I w związku z tym, tak jak mówi trzecia modlitwa sakramentu świętego oleju, prosimy, żeby Chrystus był lekarzem osoby chorej, żeby podniósł go z łoża boleści całego i doskonałego i darował go swojej cerkwi, zadowalającego Ciebie i czyniącego wolę Twoją. I w tym momencie to jest aspekt wypełniania woli Bożej. Czyli ten chory powinien także mieć świadomość tego, że on bardzo chce uczestniczyć w życiu cerkwi, chce pełnić wolę Bożą, chce mieć jeszcze czas na pokutę i ten sakrament pozwala mu, odzyskując zdrowie cielesne, prowadzić dalej aktywne, pokutujące życie w cerkwi. Natomiast często jest tak, że są różne choroby, które przeszkadzają w takim aktywnym życiu cerkiewnym, które nam doskwierają. Są to choroby cielesne, choroby duchowe. Nauka posuwa się do przodu i widzimy, że mamy choroby związane z psychiką człowieka. Na pewno nie należy podchodzić do tego sakramentu na wszelki wypadek. Tak to nie działa. My podchodzimy z wiarą, z prośbą o uzdrowienie, a nie z prośbą o to, żeby nie chorować. Często jest tak, że chory w tym sakramencie uzyskuje łaskę, która pozwala mu przetrzymać daną chorobę, otwiera jego oczy duchowe na to, po co jest ta choroba i jakie duchowe korzyści z tego okresu choroby człowiek uzyskuje. I to też jest wielka łaska sakramentu. Sam sakrament dla osób, które nie uczestniczą aktywnie w życiu cerkwi, można powiedzieć, że praktycznie nic nie da. Tak samo jak lekarstwo. My nie przyjmujemy lekarstw po to, żeby nie chorować. Lekarstwo przyjmujemy po to, żeby uzyskać zdrowie. Tak i tutaj w sakramencie świętego oleju nie powinniśmy przystępować na wszelki wypadek. Natomiast ta praktyka druga, która wykształciła się z prośbą o wybaczenie grzechów, jest to stara praktyka. Na Rusi to jest XVI wiek, w Bizancjum to jest jeszcze wcześniej. Była związana z tym, że tak jak apostoł Jakub powiedział, że będą grzechy odpuszczone. I można powiedzieć, że to jest taki dopełniający sakrament do sakramentu spowiedzi. I w tym momencie w świadomości cerkwi jest opcja przystępowania dla osób zdrowych, tylko dla osób, które przygotowują się poprzez post, poprzez pokajanie i proszą Boga o to, żeby w tym sakramencie także wybaczył te grzechy, które są właśnie nieświadome albo o których zapomnieli. I często bywa tak, że po tym sakramencie wierni uświadamiają sobie jakieś grzechy albo przypominają. I to jest właśnie łaska tego sakramentu. Po czym, jeżeli sobie uświadomili dany grzech, albo przypomnieli, powinni go wyznać także na spowiedzi.
Sakrament Jeloświęcenia zwykle się powtarza. Bardzo często sprawowany jest w okresie Wielkiego Postu. Dlatego rodzi się u mnie pytanie, a co jeśli ktoś chce podejść do tego na przykład sakramentu co roku i czy można na przykład podejść z tą samą chorobą?
We współczesnym opisie sakramentu nie ma ograniczeń co do liczby przystępowania albo informacji o tym, że nie należy tego robić, jeżeli choroba jest przewlekła. Taką informację znajdujemy w trebniku świętego Piotra Mohyły, jest to XVII wiek, z uwagą, że jeżeli chory wyzdrowieje, a potem ponownie zachoruje, to można ten sakrament powtórzyć. I ta sugestia, że nie powinniśmy często przystępować w tej samej chorobie, wynika z faktu wiary w łaskę otrzymywaną w sakramencie. Łaska Boża często wspomaga chorych w niesieniu ciężaru choroby. I jak powiedziałem, ona pozwala spojrzeć przez duchowe oczy, duchowy pryzmat na daną chorobę. Natomiast jeżeli będziemy kilka razy w ciągu postu przystępować do tego sakramentu, to można zapytać, po co? Czy my nie wierzymy w to, że w jednym przystąpieniu łaska Boża zadziała? Jest to tak samo jak święta Eucharystia. Możemy przystępować raz dziennie, bo dla nas przystępowanie każdego dnia jest tak jak spożywanie pożywienia. Natomiast tutaj w sakramencie chorych, jeżeli nawet mamy ten aspekt wybaczania grzechów, to w świadomości cerkwi jest to po okresie postu, po okresie pokuty. W tradycji greckiej, w monasterach sprawuje się z reguły 4 razy do roku w trakcie tych długich naszych postów, których mamy 4, ale nie częściej. Oczywiście, jeżeli ktoś choruje, to należy wezwać duchownego czy duchownych, zaprosić do domu, żeby pomodlili się nad osobą chorą, żeby namaścili go olejem, ale należy także wierzyć w to, że w tym sakramencie działa łaska Boża i nie należy tego powtarzać z myślą, że im więcej, tym lepiej.
Tu chciałabym jeszcze nawiązać do tych osób, które mogą przystępować do tego sakramentu. I chcę zapytać, czy mogą do niego podchodzić także dzieci, bo niekiedy na różnych także stronach internetowych parafii była gdzieś tam informacja, że nie powinny to być dzieci, powiedzmy, do 7 roku życia.
Tą informację znajdujemy w trebniku świętego Piotra Mohyły, że młode osoby nie powinny przystępować do tego sakramentu, czy nie można nad nimi sprawować tego sakramentu. W tym aspekcie wydaje się, że po pierwsze do tego sakramentu muszą przystępować osoby ochrzczone. Może powiedzmy, kto nie może przystępować do tego sakramentu. No to są na pewno osoby, które są niewierzącymi, to są osoby, które przygotowują się do przyjęcia, czyli wiary, czyli katechumeni. Osoby, które znajdują się także w czasowym odłączeniu od świętej Eucharystii jako epitemii, też nie powinny do tego sakramentu przystępować. Natomiast jeżeli osoba duchowa, która dała tą epitemię, powiedziała, żeby pod koniec tego okresu przystąpić do tego sakramentu, czy wyznaczyło to jako jeden z aspektów epitemii, to oczywiście można. Oczywiście apostaci, ateiści, ale także niepokutujący i zatwardziali grzesznicy. To jest powiedziane także w trebniku świętego Piotra Mohyły, że te osoby nie mogą, nad nimi nie można sprawować sakramentu namaszczenia chorych. I teraz w aspekcie osób chorych wydaje się, że chore dzieci mogą przystępować do sakramentu świętego oleju. Natomiast jeżeli mówimy o aspekcie wybaczenia grzechów, to w tym momencie, tak jak z pierwszą spowiedzią, to muszą być dzieci, które uświadamiają sobie, co robią dobrze, co robią źle i że jest świadomość konieczności pokajania. I z reguły wyznacza się właśnie ten okres 7 lat, czy też pierwszej spowiedzi, kiedy dzieci przystępują już do pierwszej spowiedzi, to w tym momencie także przystępują do sakramentu świętego oleju. Natomiast zdarza się, bardzo rzadko, ale zdarza się, że są to dzieci, które ciężko chorują, to też nad nimi sprawuje się sakrament świętego oleju, chociaż tak naprawdę wiara rodziców, a przede wszystkim święta Eucharystia dla takich dzieci też jest bardzo ważnym elementem uzdrowienia.
Jasne, to wydaje mi się, że te wszystkie aspekty, kto kiedy powinien podchodzić, mamy już wyjaśnione. Dlatego chciałabym zapytać, jak wygląda ten sakrament, czy zawsze uczestniczy w nim 7 kapłanów? I jeszcze jedno moje pytanie, skąd wzięła się nazwa soborowanie?
No, soborowanie, można wzięła się ta nazwa z aspektu tego, że ten sakrament, w przeciwieństwie do pozostałych sakramentów, należy sprawować w obecności 7 kapłanów, czyli sobora świeszczenników. Być może także jest to nazwa związana z tym, że na Rusi, kiedy pojawiła się praktyka takich powszechnego sprawowania tego sakramentu, to jest wiek XVII, głównie to sprawowano ją w cerkwiach katedralnych, czyli soborach. I być może to też jest, stąd jest ta etymologia. 7 kapłanów jest związana z przebiegiem sakramentu, czyta się tam 7 czytań apostolskich, 7 perykop ewangelicznych, 7 modlitw. Natomiast i trebnik świętego Piotra Mohyły, a także współczesne ryty skróconego sakramentu jeloświeszczenia mówią o tym, że tych kapłanów może być mniej. Trebnik świętego Piotra Mohyły mówi, że może być i 3, i 2, a jeżeli jest zagrożenie życia, to nawet jeden duchowny może sprawować ten sakrament. Czasami jest trudno zebrać 7 kapłanów, szczególnie jeżeli są to parafie, które są gdzieś na wiosce czy w oddalonych miejscach, kiedy jest jeden duchowny na dość duży obszar. Praktyka oraz wskazania trebnika dopuszczają taką sytuację, kiedy ten sakrament sprawuje jeden kapłan. Sam sakrament składa się z modlitw wstępnych, z kanonu, w którym jest prośba o uzdrowienie danego chorego. Potem, tak jak powiedziałem, jest 7 czytań apostolskich i perykop z Ewangelii, 7 modlitw, a po każdej z tych modlitw chory jest namaszczany. W trakcie czytania modlitwy Ojcze Święty lekarzu dusz i ciał. Na końcu jest modlitwa, podczas której nad głową chorego trzyma się ewangeliarz i w tej modlitwie wyraża się, że to nie kapłan przychodząc i trzymając swoją rękę uzdrawia tego chorego, ale prosimy o łaskę Bożą, o to, żeby Chrystus obecny niewidzialnie, ale poprzez widzialny obraz świętej Ewangelii uleczył danego chorego i tak jak powiedziałem wcześniej, żeby poddźwignął go z łoża boleści po to, żeby on dalej pełnił wolę Bożą i był potrzebny cerkwi.
Na samym tak naprawdę początku rozmowy ojciec wspomniał o tych ewangelicznych przykładach, też o przypowieści o Samarytaninie, gdzie chory namaszczany był olejem i też akurat winem. Czy ten święty olej coś symbolizuje i co ojciec może powiedzieć o namaszczeniu nim różnych części ciała?
Olej jest widzialnym znakiem łaski Bożej, która leczy i uzupełnia nasze niedostatki. I namaszczamy to w różnych tradycjach różne części ciała, ale w obecnej naszej współczesnej redakcji trebnika jest to czoło, nozdrza, policzki, usta, klatka piersiowa oraz ręce z obu stron, dłonie z obu stron i z górnej części, wierzchnia część dłoni i dolna. I tak można powiedzieć, że jest to odwołanie do liczby 7, która jest liczbą doskonałości, którą prosimy o uzdrowienie, czyli o powrót do doskonałego stanu danego człowieka. I namaszczamy te części ciała, które są dla nas bardzo ważne. Głowa, która jest, mieści w sobie rozum, który zarządza ciałem, zarządza naszymi zmysłami. Namaszczamy także te ośrodki zmysłów. W trebniku świętego Piotra Mohyły mamy o tym, że i uszy, i oczy są namaszczane, nozdrze jako też ośrodek węchu i usta jako ośrodek smaku i mowy. Klatka piersiowa symbolizuje wnętrze całego człowieka i ręce, które właśnie potem powinny działać na dobro cerkwi, na dobro drugiego człowieka i ten człowiek chory, żeby dalej mógł czynić uczynki miłosierdzia.
Tu jeszcze ze strony takiej praktycznej chciałabym zapytać, kiedy właściwie jest oświęcany ten święty olej?
Święty olej jest oświęcany podczas sakramentu.
A czy wierni chętnie korzystają z tego sakramentu, czy może wciąż brakuje wiedzy na ten temat?
Na temat chęci wiernych to trudno mi jest się wypowiedzieć. Wydaje mi się, że mamy jeszcze bardzo małą świadomość podejścia do tego sakramentu. Więcej jest często przesądów, a nie konkretnej wiedzy. Przede wszystkim jest o czym rozmawialiśmy na początek, że traktuje się ten sakrament jako ostatnie namaszczenie, kiedy wierny poddał się wszystkim możliwym terapiom, który przeszedł cały cykl leczenia i nic już nie pomaga, wtedy wzywa się duchownego, już często do osoby, która jest nieprzytomna, która już nie jest w stanie nic zrobić i prosi się duchownego o tak zwane ostatnie namaszczenie. Trzeba powiedzieć, ten sakrament ma nazwę, to jest namaszczenie chorych i każdy sakrament powinien być sprawowany do osobami wierzącymi i świadomymi. W mojej praktyce jako kapelana szpitalnego zdarzały się przypadki, kiedy osoby chore, które już nie rokowały na uzdrowienie po przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych, wracały do życia takiego świadomego, że mogły się wyspowiadać i przyjąć świętą Eucharystię. I to jest wielki cud i wielki dar Boży. Natomiast kiedy ten sakrament jest sprawowany po to, żeby zagłuszyć sumienie rodziny, która stara się zrobić wszystko dla danego chorego i na końcu prosi duchownego, to jest trochę małe albo duże nieporozumienie. To jeżeli rodzina się troszczy o chorego, to powinna troszczyć się w chorobie, żeby kiedy człowiek zaczyna chorować, żeby zaczął przystępować częściej do świętej spowiedzi, Eucharystii, żeby prosił Boga o to, żeby przyjęcie tych świętych darów pomogło. One też są przecież na uzdrowienie duszy i ciała. Prosić duchownego o to, żeby w świadomości sprawować ten sakrament, żeby chory miał jeszcze tą świadomość, że prosimy o łaskę uzdrowienia i o pomoc w chorobie, a nie w tym momencie, kiedy ta osoba już jest nieświadoma albo nieprzytomna. Należy także mieć świadomość, że do każdego sakramentu należy podchodzić z wiarą i z pragnieniem serca, z wiarą w uzdrawiającą i oczyszczającą łaskę Bożą i z pragnieniem serca, żeby być bliżej Boga. Każdy sakrament ma nas prowadzić do tego, żebyśmy byli bliżej Boga. Jeżeli dany sakrament nie zmienia nic w naszym dotychczasowym życiu, dalej jesteśmy gburowaci, dalej nie jesteśmy w stanie się pogodzić z nikim, dalej staramy się żyć tak, jak do tej pory żyliśmy, przystępując do sakramentów bardzo rzadko albo uczestnicząc bardzo rzadko w nabożeństwach cerkiewnych, to rodzi się poważne pytanie, w jakim celu przystępujemy do takich sakramentów. Często traktujemy to jako jakąś magię albo, że tak trzeba, ktoś nam tak powiedział, że tak trzeba. Oczywiście to jest nasz ludzki punkt widzenia. Łaska Boża i Boże miłosierdzie jest nieograniczone. Może się tak zdarzyć, że osoby, które przystępują do sakramentu nieświadome, po tym sakramencie uzyskują łaskę, która ich uświadamia. Ale wydaje mi się, że to są bardzo rzadkie przypadki. W dzisiejszych czasach powinniśmy starać się poszerzać swoją wiedzę. Jeżeli poszerzamy wiedzę na temat różne, na tematy zawodowe, na tematy hobbystyczne, mamy dostęp do tej wiedzy, to też jest bardzo dużo źródeł dostępu do tego, żeby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie tego, w co wierzymy i do jakich sakramentów przystępujemy, żeby mieć tego pełną świadomość.
W naszej tradycji bardzo często ten sakrament sprawowany jest właśnie w okresie Wielkiego Postu. I tutaj ojciec już wcześniej troszeczkę wspomniał, że może być też w trakcie innych postów sprawowany ten sakrament, ale czy może być on właśnie sprawowany też w innych dniach życia liturgicznego, tak to ujmę, bo przecież chory może zachorować w różnym okresie swojego życia i właśnie i będąc w szpitalu czy w domu.
W historycznym rozwoju tego sakramentu był taki okres, kiedy ten sakrament był sprawowany, kiedy przychodziło 7 duchownych, sprawowali całonocne czuwanie, specjalne molebny, potem sprawowali liturgię i po liturgii sprawowali sakrament namaszczenia chorych. On był jak gdyby związany z cyklem dobowym nawet nabożeństw. Natomiast później, gdzieś koło wieku XIII, ten sakrament uzyskał swobodę, nie związany z żadnym nabożeństw czy z żadnym okresem liturgicznym. Może być sprawowany w dowolnym dniu roku liturgicznego, kiedy tylko chory ma życzenie oraz duchowny, kiedy ma sposobność. I to jest mój apel, szczególnie w zakresie chorych, którzy są chorzy w szpitalach, o to, żeby z wyprzedzeniem informować duchownych o takiej sytuacji, dlatego że duchowny jest też tylko człowiekiem i często, kiedy rodzina już chce w ostatnią godzinę życia, żeby duchowny jeszcze przyjechał i sprawował ten sakrament, to duchowny takiej możliwości może po prostu fizycznie nie mieć. I to jest w tym momencie za późno. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, ten sakrament z założenia powinien być sprawowany w miejscu, gdzie jest chory. W dzisiejszych czasach są to szpitale, są to domy konkretnych osób, które chorują, które nie mogą przyjść do cerkwi. Świątynia jest pewnego rodzaju wyjątkiem, dlatego że apostoł Jakub mówi o tym, że jeżeli ktoś choruje, to niech zaprosi duchownych cerkwi do siebie. My dzisiaj, duchowni dzisiaj zapraszają do świątyń. I w tym aspekcie praktycznym jest to też wygodne, kiedy chorzy są, którzy mogą przyjść do świątyni, którzy mają jakieś choroby oraz ta grupa osób, która po długich okresach postu, pokajania, przygotowania się w sakramencie spowiedzi prosi jeszcze dodatkową łaskę, która w jakiś sposób dopełnia ten sakrament spowiedzi. Dla nich świątynia też jest dobrym miejscem do sprawowania tego sakramentu.
To może już na koniec troszkę się powtórzę, ale chciałabym prosić, aby ojciec jeszcze raz powiedział trochę o przygotowaniu. Wiemy też, że ma być to przygotowanie duchowe. Dobrze byłoby podejść też do sakramentu spowiedzi tego dnia. A czy jest też może jakieś przygotowanie fizyczne?
Trebnik świętego Piotra Mochyły mówi o tym, że kolejność sprawowania sakramentów powinna być następująca. Na początku spowiedź chorego, potem sakrament jeloświęcenia, a na końcu przyjęcie świętych darów ciała i krwi Jezusa Chrystusa, świętego Pryczastia. I wydaje się, że ta kolejność jest właściwa kolejnością i w naszej praktyce takich powszechnych soborowań praktycznie ona jest zachowana. Więc w tym momencie wierny, który przygotowuje się do przyjęcia, do uczestnictwa w sakramencie świętego oleju, powinien przede wszystkim postarać się oczyścić swoje sumienie w sakramencie spowiedzi. Dobrze jest, jeżeli jest możliwość oczyszczenia także ciała, bo przychodząc do cerkwi, do uczestnicząc w sakramentach, tak staramy się mieć czyste ciało. Ze względów praktycznych, jeżeli jest pomazanie części ciała, to należy umożliwić nam dostęp do tego, żeby to nie było ubranie, które zakrywa nas pod samą brodę i nie ma dostępu na przykład do piersi, czy też do części rąk. W ten sposób, jak przygotowujemy się do sakramentu spowiedzi, analizując swoje dotychczasowe życie, także potem przystępując do sakramentu świętej Eucharystii, kiedy czytamy i odpowiednie modlitwy, powinniśmy czytać, mając także skruszone serce i zastanawiając się nad tym, po co my idziemy i co będziemy przyjmować. Tak samo i tutaj, jeżeli łączymy sakrament świętego oleju, powinniśmy tak robić z sakramentem spowiedzi, z sakramentem świętej Eucharystii, powinniśmy się do nich wszystkich tak samo przygotować.
W takim razie ja serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że dzięki temu wierni będą bardziej może świadomie przystępować do tego sakramentu i dzięki temu dostąpią łaski uzdrowienia. A przede wszystkim dobrze byłoby, aby podchodzący do tego sakramentu przystępowali do niego z wiarą i z takiego pragnienia serca. Także ja serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że Bóg wszystkim chorym daruje zdrowie, a przede wszystkim daje siłę w chorobie. I te sakramenty, które oferuje Cerkiew, umożliwią dla każdego wiernego zbliżanie się do Boga i pomoc w drodze do Królestwa Bożego.
Gość Radia Ortodoksja.